Historia romansu najwybitniejszej sopranistki, boskiej Callas i greckiego miliardera. Wytworny i bezwzględny świat opery, opowieści z życia legendarnej śpiewaczki, która osiągnęła sukces dzięki wielkiemu talentowi, zniewalającej urodzie, pracy i determinacji. Diva. Opowieść o Marii Callas, Daisy Goodwin w Polskim Radiu Białystok. Czyta Aleksandra Justa.
Elza usiadła przy pianinie. Zagrała kilka akordów układających się w bluesową balladę Stormy Weather. Maria przezornie zaczęła odsuwać się od pianina, by nie zostać poproszona o zaśpiewanie piosenki. Jednak Elza była od niej szybsza. Madame Callas zawołała, po czym wlepiając w nią pełne zachwytu oczy spytała: czy zechcesz uszczęśliwić tego tutaj starego babsztyla i przyłączysz się do mnie? Rozmowy gości ucichły, zupełnie jakby ktoś przykręcił gałkę głośności do zera. Maria czuła na sobie wzrok swoich nowych znajomych. Z zasady nigdy nie śpiewała w takich okolicznościach, ale Elza nie spuszczała z niej oczu, a Maria czuła, że nie będzie w stanie odmówić. Don't know why there is no sun up in the sky. Głos Marii przedarł się przez gwar przyjęcia i popłynął, odbijając się od ścian. W domu uwielbiała wykonywać standardy jazzowe, a Elza zadzwoniła do niej kiedyś, gdy podśpiewywała właśnie Stormy Weather. Najwyraźniej organizatorka spędów śmietanki towarzyskiej zanotowała ten szczegół w pamięci. Stormy weather, since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Gdy brała oddech przed rozpoczęciem kolejnej strofy, usłyszała hałas przy wejściu. Następnie drzwi otworzyły się, ukazując stojącą w nich parę. Mężczyzna był niski i przysadzisty, na głowie miał czapkę greckiego kapitana żeglugi morskiej. Kobieta o posturze zawodowej tancerki miała na sobie kapelusz z szerokim rondem, wiązany pod brodą satynową niebieską wstążką. Wyglądała w nim jak postać z obrazu Fragonarda. Mężczyzna w trakcie przekraczania progu, wciąż pogrążony w konwersacji, bynajmniej nie zamilkł, nawet gdy z ust Marii popłynęła druga zwrotka. Can't go on, everything I have is gone. Stormy weather. Maria zaśpiewała mocno, pchając dźwięk strzewi, w nadziei, że zaskoczony jego siłą przybysz zamilknie. Mężczyzna podniósł głowę, patrząc śpiewaczce prosto w oczy. Jego twarz była rozmazaną plamą, ale Maria czuła na sobie gorąco jego spojrzenia. Oparła jedną dłoń o fortepian, drugą przykładając do gardła. Potem nastąpiła chwila ciszy. Później pełen zachwytu aplauz. Elza wdrapała się na stołek fortepianowy, chwyciła Marię za rękę, a następnie ucałowała ją i nie wypuszczając z uścisku, wydeklamowała. Waląc w klawisze podczas seansów kinowych na Manhattanie, nie przypuszczałam, że pewnego dnia dane mi będzie akompaniować śpiewaczce, którą można spokojnie ogłosić najwybitniejszą na świecie. Nie wspominając o tym, że jest również najbardziej olśniewająca. Książęta i księżne, milionerzy i milionerki, panie i panowie, specjalnie dla was, niezrównana Maria Callas. Po tych słowach Elza spełzła ze stołka, by nie wypuszczając dłoni Marii z uścisku, poprowadzić ją do nowo przybyłej pary. Dysząc z ekscytacji, dokonała prezentacji gości. Mario, pozwól, że przedstawię ci drugiego najsławniejszego żyjącego Greka, Aristotelisa Onassisa oraz jego piękną małżonkę Tinę. Maria spojrzała w dół na swojego rodaka, po czym posłała mu chłodny uśmieszek, odzywając się po angielsku. Przypuszczam, że powinnam podziękować panu za kwiaty, panie Onassis. Niezrażony tonem tej wypowiedzi, Onassis wyszczerzył zęby, po czym odpowiedział jej w ojczystym języku. Niezmiernie się cieszę, że miałem okazję usłyszeć śpiew sławnej Marii Callas. Istotnie byłoby to możliwe, gdyby umilkł pan, by mnie posłuchać. Odparła Maria, również przechodząc na grecki. Onassis wybuchnął śmiechem. Widziała, jak światło odbija się w jego złotych, tylnych zębach. tym momencie u jej boku pojawił się Tita. Nie rozumiał, o czym rozmawiali, ale zupełnie jak pies, wyczuwał z tonu rozmowy, że jego pani jest niezadowolona. Batista, oto pan Onassis. To jemu zawdzięczamy odgłosy w tle. Maria odezwała się do męża po włosku, którym najwyraźniej władał również Onassis. Odwrócił się bowiem do Elzy, pogrążonej w rozmowie z jego żoną, by zapytać: Elzo, obraziłem twojego gościa honorowego. Co mogę zrobić w ramach zadośćuczynienia? Maria, słysząc to, machnęła ręką. Proszę się tym nie przejmować. Onassis spojrzał na nią ciepło, po czym powiedział po grecku: Wiem o muzyce tyle, co nic, ale nie znoszę denerwować pięknych kobiet. Maria poczuła szarpnięcie w okolicach żołądka. Onassis odwrócił się do swojej drobnej, eleganckiej małżonki, która właśnie z ożywieniem konferowała z młodym mężczyzną w czapce ozdobionej zakrzywionym strusim piórem. Tina! Kobieta odwróciła się w jego stronę. Proszę, zaproś madame Callas i jej męża na jutrzejszy lunch. Sposób mówienia Tiny zdradzał, że kobieta odebrała kosztowną brytyjską edukację. Madame Callas, Aristo i ja bylibyśmy zachwyceni, gdyby pani wraz z mężem dołączyli do nas w dniu jutrzejszym. Mam nadzieję, że ty też przyjdziesz, Elzo. Gospodyni rozpromieniła się. Onassis zaś odwrócił się znów w stronę Marii, by posłać jej zawadiacki uśmiech mężczyzny, który zawsze dopina swego. Ujmując Tinę pod ramię, rzucił na odchodnym: W południe wyślę po was łódź. Maria odparła, że nie przypomina sobie, by przyjęła to zaproszenie, ale wygłaszała te słowa do pleców Onassisa, który był już w drodze do księżnej Grace. Przedzierał się przez tłum niczym barakuda. Co za arogancki mężczyzna, pomyślała Maria. Fakt, że jest tak majętny, doprawdy niewiele zmienia. Nie powinien tak po prostu zakładać, że ona, Maria Callas, zrobi to, na co on ma ochotę. Wyczuwając opór śpiewaczki, Elza ujęła ją za łokieć, mówiąc: Pamiętasz, jak wspominałam ci o tym, że sama praca, pozbawiona jakiejkolwiek rozrywki, czyni z Marii nudną diwę? No, dalej, złotko, zjemy Ariemu trochę kawioru, który nie dość, że jest pyszny, to jeszcze nie tuczy, a potem wytłumaczymy gospodarzowi, czym różni się Wagner od Verdiego. Będzie ubaw po pachy. Małe oczka w kształcie guzików przybrały błagalny wyraz. Ari potrafi być naprawdę czarujący, gdy tylko najdzie go na to ochota. No, i nie sposób odmówić mu hojności. Może nie powinnam dzielić się z tobą tą informacją, zniżyła głos do szeptu, ale to on zapłacił za tę imprezkę. Maria momentalnie się usztywniła. Niezależnie od tego, jakich ustaleń dokonałaś, Elzo, ja nie brałam w nich udziału. Nie będę śpiewać w zamian za kolację. Na litość boską, madame Callas, odparła Elza, naśladując operowy, charakterystyczny dla Marii gest teatralnego uniesienia ramion, a następnie posyłając jej spojrzenie, w którym kryła się sugestia, by zaprzestać fanaberii. Doprawdy nigdy nie zaszkodzi mieć paru bogatych i wpływowych przyjaciół. Owszem, wpływowi wrogowie dostarczają więcej rozrywki, ale biorąc pod uwagę, że teraz ten potwór Giringelli szkaluje cię przed prasą, mężczyzna z jachtem i bajecznym majątkiem byłby doprawdy użytecznym stworzeniem. Twoim asem w rękawie.
Był to fragment Divy Daisy Goodwin w przekładzie Aleksandry Dzierżawskiej. Książkę i audiobook polecają wydawnictwo Marginesy i Polskie Radio Białystok.